A w poranku wnet Republika Latina, Zbigniew Dąbrowski, dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias, czy tak Wenezuelczycy dziś rano się przywitają?
Nie wiem, czy się tak przywitają. Jak się przywitają? Znaczy, Wenezuelczycy generalnie to są ludzie pogodni, w związku z tym, jak wszyscy Latynosi, ludzie optymistyczni, w związku z tym myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko z jakąś tam nadzieją będą patrzyli w przeszłość. Chociaż, no jak wiemy, od przedwczoraj w Wenezueli dzieje się ciekawie. Niestety nie dzieje się dobrze. Chciałbym powiedzieć, że dzieje się dobrze, ale póki co się nie dzieje.
Bo
tak naprawdę w tej chwili mamy odprysk tego, co miało miejsce przedwczoraj, czyli deklaracji Juana Guaido, przewodniczącego parlamentu Wenezueli, o mianowaniu siebie prezydentem kraju na umocowaniu kilku artykułów Konstytucji Wenezueli, które mówią o tym, że w przypadku braku głowy państwa to głowa parlamentu zostaje głową państwa. A de facto Nicolas Maduro nie do końca jest uznawany za głowę Wenezueli przez kilka państw. Oczywiście jest uznawany przez swoich poprzedników też, ale istnieje szereg państw i instytucji, które nie uznawały go do wczoraj, a od wczoraj, czy od przedwczoraj nawet też, jeszcze więcej państw go nie uznaje. To są przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to jest Kanada. To jest większość państw Ameryki Łacińskiej, ale powoli to też stają się państwa spoza regionu, spoza półkuli zachodniej, to znaczy mówimy tutaj o państwach europejskich. W tej chwili Juan Guaido może liczyć na poparcie Hiszpanii, może liczyć na poparcie Portugalii, Francji i takie pośrednie Niemiec, Anglii, kilku krajów europejskich spoza Unii, no i prawdopodobnie też Unii Europejskiej. W tej chwili Unia Europejska cały czas zastanawia się nad oficjalnym stanowiskiem. Oficjalne stanowisko jest takie, żeby jak najszybciej doprowadzić do wolnych i demokratycznych wyborów. Ostatnie wybory w Wenezueli i prezydenckie, i pseudoparlamentarne, do tak zwanej konstytuanty, nie były demokratyczne.
Oczywiście Wenezuela to problem Wenezuelczyków, ale my mówimy o tym od rana, od korespondencji Ireny Lasoty, że mamy do czynienia ze sporem geopolitycznym, że tam są zaangażowane wszystkie mocarstwa świata, że Rosjanie mają interesy w Wenezueli, że tam chcieli wysyłać, a może nawet wysłali swoje okręty, chcą tam postawić nogę na amerykańskiej ziemi.
Wysłać to nie wysłali, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o interesy międzynarodowe, tak, to ścierają się interesy Rosji, Chin, troszkę Europy, a przede wszystkim również Stanów Zjednoczonych, które by chciały prawdopodobnie Wenezuelę odzyskać, natomiast rzeczywiście prawda jest taka, że Wenezuela w tej chwili dzięki kroplówce przede wszystkim chińskiej, co ciekawe, ale również rosyjskiej, rząd Wenezueli, czyli rząd Nicolasa Maduro, no cały czas jeszcze rząd, bo Nicolas Maduro nie abdykował i pewnie nie abdykuje szybko, jeszcze ma pieniądze na działanie. Natomiast rzeczywiście prawda jest taka, jeżeli chodzi o Rosję, jeżeli tutaj mówimy, no Rosja ma kilka takich przyczółków. Tym przyczółkiem staje się Wenezuela, tym przyczółkiem była też, no jest po dzień dzisiejszy Nikaragua na pewno, można powiedzieć od lat 80. Jeżeli chodzi o w ogóle interwencję wojskową, no tak naprawdę chyba wszyscy się póki co wstrzymują, bo zarówno Rosja, jak i Chiny powiedziały, że nie zgodzą się na jakąkolwiek interwencję międzynarodową, w domyśle czytaj Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Donald Trump póki co też nie mówi o interwencji, chociaż mówi o możliwości wykorzystania wszystkich atrybutów, które skłonią do uznania Juana Guaido i do doprowadzenia do nowych wyborów. Natomiast weźmy pod uwagę też jedną rzecz, że interwencja, jeżeli by doszło do jakiejkolwiek interwencji międzynarodowej, poparcie dla takiego kandydata byłoby pewnie minimalne.
Póki co Amerykanie wycofali swoich dyplomatów z Wenezueli.
Wenezuelczycy wycofali swoich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych.
A Amerykanie nie wycofali?
Amerykanie nie. Nicolas Maduro powiedział, że Amerykanie mają 72 godziny na wycofanie swoich dyplomatów, natomiast już w tej chwili Amerykanie powiedzieli, że tego nie uznają, dlatego że uznają Juana Guaido. W związku z tym dla nich Nicolas Maduro jest po prostu zwykłym obywatelem Wenezueli tak naprawdę. I prawdopodobnie nie będą. To jeszcze zależy. No, 72 godziny. Wszyscy mówią w tej chwili, że tak naprawdę te 72 godziny będą decydujące dokładnie wobec tego, co się będzie działo. Natomiast Amerykanie póki co, tak jak z tego, co słyszałem, zarówno sekretarz stanu Mike Pompeo, jak i senatorowie amerykańscy nic nie mówią o tym, że będą wycofywać swoich dyplomatów.
Czy doszło na ulicach Wenezueli wczoraj do jakichś drastycznych zdarzeń?
Drastycznych może nie. Znaczy, z naszego punktu widzenia na pewno są one drastyczne. Z punktu widzenia Wenezueli to nie są drastyczne. No, kolejne ofiary mamy. To już jest w tej chwili około 30 osób. Tak naprawdę to, co jak żeśmy wczoraj rozmawiali, 13-14 osobach, ja jak wróciłem do domu, to już było ponad 20 osób. Dlatego ja nawet w tej chwili nie mówię o tym, ile ofiar jest. To jest kilkadziesiąt osób. Być może nowe osoby też się pojawią. To są dane organizacji pozarządowych. No tak naprawdę to są ofiary zarówno wśród protestów, jak i wśród na przykład szabrowników, bo szabrownicy też się pojawiają. Natomiast no, generalnie Narodowa Policja Boliwariańska i Gwardia Narodowa Boliwariańska traktują ludzi jak, zwłaszcza ta druga, traktują ludzi jak mięso armatnie, po prostu strzelając, mówiąc na przykład, łapiąc tam kogoś, mówiąc, a dobra, fajnie, to idź sobie do domu, ta osoba idzie, buch, strzał w plecy, osoba nie żyje.
Demonstracje są masowe? Wczoraj były?
W tej chwili te demonstracje troszkę ustąpiły. Demonstracja największa miała miejsce w środę oczywiście, 23 stycznia, natomiast rozruchy nadal są, powiedzmy, znaczy rozruchy, no, protesty, może powiedzmy tak, one są mniejsze. Przypomnijmy, że te protesty miały miejsce nie tylko w Caracas, ale w całym kraju. To jest bardzo ważna sprawa, bo dotychczas te protesty głównie miały miejsce w Caracas, w stolicy kraju. Natomiast w środę te protesty miały miejsce w całym kraju. Co ciekawe, Nicolás Maduro też wezwał swoich ludzi, żeby go wspierali, żeby też urządzili demonstrację. Taka demonstracja w Caracas miała miejsce, niewielka, bo niewielka. Jego zresztą zwolennicy też dokonali aktów wandalizmu na siedzibach partii opozycyjnych w całym kraju. Ale to, co jest ciekawe, Diosdado Cabello, czyli zastępca Nicolasa Maduro, wezwał zwolenników... No nie wiem, czy nazwać prezydenta, czy uzurpatora, bo i tak go można nazywać, do wspólnego czuwania pod pałacem Miraflores, czyli pałacem prezydenckim w Caracas w nocy ze środy na czwartek. Wszelkie filmy, które przysyłali Wenezuelczycy, pokazali, że te wezwanie spotkało się z dosłownie zerowym odzewem, po prostu nikt tam nie przyszedł.
W każdym razie jest tak, że w Wenezueli przesilenia nie było.
Trudno powiedzieć, czy było, czy nie było. Ja myślę, że to jeszcze wszystko jest przed nami. Tak naprawdę musimy zobaczyć, co będzie miało miejsce, dlatego że powiedzmy tak, to co wczoraj też mówiłem, wszystko zależy też od tego, kogo poprze armia, bo sytuacja w armii też nie jest jednoznaczna. Padrino López, czyli minister obrony narodowej Wenezueli, wojskowy zresztą, jednoznacznie opowiedział się po stronie Nicolasa Maduro, no ale wiadomo jest, że też duża część generalicji ma po prostu interes w tym, żeby popierać Nicolasa Maduro, dlatego że po prostu oni mają swoje własne interesy. Bardzo często mówi się o tym, że armia Wenezueli jest uwikłana w handel narkotykami. Natomiast też wczoraj w dzienniku opozycyjnym Tal Cual znalazłem informację taką, że 90% żołnierzy, ta sytuacja się nie podoba, że oni bardzo chętnie by po prostu powiedzieli, co o tym myślą, no ale w tej chwili po prostu nie mogą.
Sytuację w Wenezueli będziemy obserwować. Powiedzmy jeszcze jedno, że pomniki byłego prezydenta, które stały na ulicach w stolicy Wenezueli, zostały zburzone.
Spalone zostały. Nie wiem, czy w Caracas, o Caracas nie słyszałem, natomiast rzeczywiście w wielu miastach Wenezueli tak było, że te pomniki zostały podpalone.
Będziemy się spotykać w Poranku Wnet i obserwować rozwój sytuacji w Wenezueli. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina. Audycja, która jest o godzinie 20 w każdy poniedziałek w Radiu Wnet.
Ja myślę, że audycja w Wenezueli pojawi się niedługo. Myślę, że niekoniecznie najbliższy poniedziałek, bo też czekamy na to, ile... No co będzie miało miejsce. Chcielibyśmy już taką audycję zrobić podsumowującą, natomiast niewykluczone, że w kolejny poniedziałek o Wenezueli będziemy rozmawiać. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, co będzie miało miejsce, co będzie się działo.
Zbigniew Dąbrowski, na zegarze godzina 8:13. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Poranka Wnet, radio w budowie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I pojawił się młotek, znaczy, że radio jest już prawie wybudowane. W radiowym słupie ogłoszeniowym zaproszenie na jarmark Wnet. Jest śnieg, jest biało, ale przyjeżdża do Warszawy Stanisław Klepka i nie tylko. Wystawcy będą obecni przy ulicy Emil Plater 29/31 jutro, czyli w sobotę od godziny 8 do godziny 15. Zachęcam Państwa do czytania Kuriera Wnet, w Kurierze Wnet między innymi artykuł Pawła Bobołowicza o Tomosie. I tak, proszę Państwa, ha, 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 doszliśmy do ulicy do godziny 8.19. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic w Krakowie 95.2, w Warszawie 87.8, a dzisiaj jest 25 stycznia.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan minister Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, były minister obrony narodowej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy czyta pan o sytuacji w Wenezueli, czy ten to, co tam się dzieje na ulicach stolicy Wenezueli i innych wenezuelskich miast, jest ważne dla nas, dla Polaków.
Tak, czytam relacje w Gazecie Polskiej codziennie, wysłuchałem znakomitego. Moje gratulacje raz jeszcze wywiadu, który przed chwilą pan przeprowadził. To niesłychanie kompetentna relacja i kompetentna analiza. Rzadko, jeżeli chodzi o sprawy latynoamerykańskie, słyszy się w Polsce i czyta tak kompetentną analizę. Raz jeszcze gratuluję. Jest słaba świadomość, jak olbrzymią rolę od dawna w działaniach dywersyjnych sowieckich, później rosyjskich, Wenezuela odgrywała i odgrywa na zachodniej półkuli. To oczywiście częściowo wzięło się z roli Wenezueli w rynku ropy, która była olbrzymia przez bardzo długi czas, tak długo, dopóki Stany Zjednoczone nie uniezależniły się dzięki rewolucji związanej z gazem łupkowym, bo są już teraz przecież eksporterem, a nie importerem tych surowców, ale bardzo długo były od tego uzależnione i Wenezuela stanowiła dla nich olbrzymie znaczenie, stąd usadowienie się tam wywiadu wojskowego sowieckiego, także tego wywiadu wojskowego, komunistycznego wywiadu wojskowego sowieckiego, który działał w Polsce. Ta polska część miała tam swoją centralę na całą półkulę zachodnią.
I tam,
znaczy mało kto wie.
I tam była ta baza operacyjna wywiadu rosyjskiego?
Czy rosyjskiego, tego nie wiem, ale na pewno tej części, która działała w Polsce. Sowieckiego wywiadu wojskowego, tej części, która działała w Polsce.
No, czyli mamy do czynienia z tym punktem, który...
Często się używa na to nazwy WSI, ale tak naprawdę ona brzmiała drugi zarząd sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, tak to się nazywało.
Taka była nazwa, czyli Polacy tam operowali, nie Rosjanie, no, tylko Sowieci, Polacy. Sowieci rękami polskimi.
Tak, dokładnie tak. Ale bardzo długo jeszcze, dlatego, bo przecież tam warto pamiętać, dzisiaj to już są odległe czasy, lata 90. i początek 2000. Tam się też ukryli ci ludzie, którzy działali w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego właśnie w Wenezueli. Ci ludzie z wywiadu wojskowego sowieckiego, którzy działali w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i oni spędzili ten okres po aresztowaniu Rzemka do początku lat 2000 właśnie w Wenezueli.
Czyli to nie jest taka odległa i obca kraina z punktu widzenia...
Służb specjalnych, komunistycznych i później rosyjskich? Nie, nie odległa, wręcz odwrotnie. Właśnie to jest taka, była bardzo długo taka ich bezpieczna przystań.
Wenezuela dołączyła przynajmniej teraz oficjalnie do tych miejsc na mapie świata, w którym trwa konflikt między mocarstwami, bo i Rosja, i Chiny, i Stany Zjednoczone są bezpośrednio zainteresowane rozwojem sytuacji w Wenezueli.
To, co charakterystyczne dla obecnej sytuacji, i to jest pewnym nowum, to fakt, że poza Kubą i Meksykiem, wszystkie państwa Ameryki Południowej stanęły przeciwko temu uzurpatorowi, a który dzisiaj próbuje narzucić swoją wolę Wenezueli. Stanęły, jeśli tak można powiedzieć, po stronie demokracji Stanów Zjednoczonych. I to jest zupełnie nowum, dlatego, bo Ameryka Łacińska bardzo długo była podzielona, bardzo długo wpływy komunistyczne na skutek bardzo dramatycznie trudnej sytuacji gospodarczo-społecznej były niesłychanie silne. De facto to były wpływy także grup trockistowskich i różnych innych odłamów rewolucji komunistycznej, ale im wszystkim patronował Związek Sowiecki, przez długi czas Rosja. Teraz ta sytuacja się zmieniła i Wenezuela komunistyczna jest izolowana.
I udało się doprowadzić Wenezuelczyków na skraj biedy przez te lata rządów. Z zamożnego społeczeństwa stali się najbiedniejszym, chyba jednym z najbiedniejszych społeczeństw w Ameryce Południowej. Wszystkiego brakuje, sklepy wyglądają tak jak w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli w tych sklepach nic nie ma i tak naprawdę pomoc dla Wenezuelczyków, każdy dar jest na wagę złota, a czasami na wagę przeżycia, ale wracając do...
To prawda, ale jedna uwaga, dlatego, bo to byłoby niezrozumienie sytuacji w Ameryce Łacińskiej. Pan mówi, że z zamożnego społeczeństwa to się stało społeczeństwem biedy. No to nie jest tak zupełnie. Ta zamożność to była zamożność wyspowa. Ta zamożność to była zamożność wielkich miast i względnie niewielkiej grupy społecznej. Dlatego też nie kwestie socjalne są głównym elementem, że tak powiem, buntu Wenezuelczyków, tylko jednak próba narzucenia dyktatury komunistycznej w jej wymiarze jej społecznym, ideowym, politycznym. To naród naprawdę bardzo dumny i demokratyczny i nie przyjmuje dyktatury komunistycznej.
My obserwujemy tą widzialną część sporów na świecie. Wenezuela, Bliski Wschód, konferencja w Warszawie, która będzie 15 lutego. Co pan minister o tej konferencji sądzi?
Jestem zaskoczony tym, co pan mówi. Przeczytałem, o ile się już nie jestem pewien, ale zdaje się, że w wirtualnej Polsce wczoraj, że to nieprawda, że tej konferencji przecież nie będzie, bo to niemożliwe. Wszyscy się od niej odwracają. Nikt jej nie chce. Ja oczywiście żartuję sobie troszeczkę, ale pokazuję, dokładnie relacjonuję to, co wyczytałem na tym portalu wczoraj, jak bardzo środowiska liberalne i postkomunistyczne, antyamerykańskie, próbują dezinformować opinię publiczną, tworząc wrażenie, że nic z tego nie będzie, że wszyscy są przeciwni, że to jest absolutnie bez sensu, że dla Polski to jest działanie wręcz szkodliwe i tak dalej. No jest dokładnie odwrotnie, ale ubolewam nad upadkiem dziennikarstwa, dlatego, bo można zrobić taki komentarz, no ale przynajmniej należy fakty opisać, prawda? Tymczasem tutaj już następuje zupełna mieszanina, tak powiem, z dominantą komentarza ideologicznego. I to szkoda.
Usprawiedliwienie nie dla tego artykułu, o którym pan minister mówi, ale dla braku... Fakty są, nie wiemy, tak? Nikt nie wie, kto przyjedzie na konferencję, jakie będą główne tematy konferencji. Wiemy tylko, że...
No ale wiemy na pewno, że konferencja będzie, wiemy na pewno, że organizuje je Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, wiemy na pewno, że dotyczy będzie ona Bliskiego i Środkowego Wschodu i wiemy na pewno, że ona będzie miała kluczowe znaczenie dla być może doprowadzenia do porozumienia na tym obszarze.
I wiemy na pewno, że w Warszawie nie pojawi się żaden wysoki przedstawiciel rządu rosyjskiego, że przedstawiciele rządu Iranu, tu jest lekki znak zapytania, też na konferencję nie zostaną zaproszeni.
Nie, wszyscy zostali zaproszeni, najwyżej nie skorzystają.
To jest konferencja. Uważa pan, że to będzie ważny moment.
Tak, to będzie niewątpliwie bardzo, bardzo ważny moment w porządkowaniu tej sceny politycznej, która jest niesłychanie nabrzmiała i od dziesięcioleci bardzo niebezpieczna. Jest jednym z kluczowych punktów zaognienia międzynarodowego.
Pan minister mówi o porządkowaniu, jest wrażenie rodzącego się coraz większego chaosu. Pan minister takiego wrażenia nie ma?
Nie mam takiego wrażenia. To jest właśnie wrażenie wytworzone przez nieuczciwych publicystów, przez ludzi, którzy nie chcą zaakceptować polityki pana prezydenta Trumpa, która idzie w poprzek dotychczasowego sposobu działania, ale która jest niebywale skuteczna, więc powtarzam, pan mówi o wrażeniu, a nie o rzeczywistości.
Ale nie myślałem o prezydencie Trumpie akurat, zadając to pytanie, tylko myślałem o Brexicie, o relacjach włosko-francuskich, tak, gdzie coraz są większe napięcia, coraz więcej tych napięć widać w Europie, o żółtych kamizelkach protestujących we Francji.
Po prostu weszliśmy w okres, ale to już od kilku lat, nowego kształtowania się nowej struktury geopolitycznej świata, w tym także, co niesłychanie istotne, Europy, tego nie tylko symbolem, ale przejawem ponadrocznych rokowaniach było nowe porozumienie francusko-niemieckie, którego głównym celem jest uzyskanie przez Niemcy funkcji, roli światowego mocarstwa poprzez uzyskanie miejsca w Radzie Bezpieczeństwa. Francja zobowiązała się wesprzeć. To jest istota tego traktatu. Zastąpienie de facto Unii Europejskiej rozumianej jako Europa Ojczyzn przez Unię Europejską, która będzie wsparta na rodzaju konfederacji francusko-niemieckiej z coraz bardziej rosnącą dominacją już nie tylko gospodarczą, ale także polityczną niemiecką.
Powiedział pan minister, że powstaje nowa struktura geopolityczna na świecie, że jesteśmy tego świadkami. Optymalnie z punktu widzenia Rzeczpospolitej, interesów Rzeczpospolitej, jak ona by powinna wyglądać?
No mam nadzieję, że tak jak większość, też duża część państw Unii Europejskiej sobie życzy, jak to podkreśla, ukształtowanie Unii Europejskiej tak, jak ona była zaprogramowana od samego początku jako Europy Ojczyzn z szacunkiem i zrozumieniem dla interesów i wagi spraw poszczególnych narodów, poszczególnych państw, traktowanie ich równoprawnie, a nie z szczególnymi przywilejami na przykład dla Francji czy dla Niemiec, to z jednej strony porozumienie środkowoeuropejskie ze Stanami Zjednoczonymi w wymiarze militarnym, ale także gospodarczym przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawę dostępu i bezpieczeństwa energetycznego i uporządkowanie spraw bliskowschodnich i środkowo-wschodnich z nadzieją na denuklearyzację Północnej Korei, co jest odebraniem temu blokowi wschodniemu głównego straszaka atomowego, będącego nieustannym punktem zapalnym i zagrożeniem dla Dalekiego Wschodu.
Ale tu przeciwnik jest bardzo mocny. Mówiliśmy o Rosjanach, nie mówiliśmy o Chińczykach. Ci wyraźnie grają w kierunku dominacji na świecie, nie tylko gospodarczej, ale też takiej...
Znaczy z całym szacunkiem i dla pana opinii, i dla ambicji Chin, które są oczywiste, to jednak wydaje mi się, że to jest trochę skrzywione spojrzenie na rolę Chin. Chiny są bardzo ważnym, bardzo istotnym, ale pomocnikiem Federacji Rosyjskiej. To nie Chiny decydują w tym układzie bloku, nowym kształcie bloku wschodniego, który powstał w latach 90., a w którym szanując rolę Chin w tym układzie, zapomina się często o olbrzymiej roli Iranu. Iran stał się częścią bloku wschodniego, bloku będącego spadkiem, będącego nową formułą agresywnej formacji postkomunistycznej, jaką był Związek Sowiecki.
Mimo że jest rządzony przez przywódców religijnych, czy dlatego, że jest rządzony przez przywódców religijnych?
Znaczy, tutaj myślę, że pan minister Waszczykowski byłby bardziej kompetentny niż ja, bo on sprawy wewnętrzne irańskie zna dużo lepiej. Ja mówię z perspektywy geopolitycznej, w której rzeczywiście Iran jak dotąd w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat trwale związał się z polityką sowiecką, a później rosyjską ze względu na dominujący tam antyamerykanizm, przynajmniej ciągle. Jak dotąd, no i niewątpliwy olbrzymi sukces, jaki dla tego reżimu obecnego była umowa, którą niestety Unia Europejska, czy część Unii Europejskiej, zwłaszcza Francja i Niemcy, ciągle respektują, która dawała perspektywę Iranowi uzyskania dostępu do broni atomowej, co oczywistym jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa świata.
Część...
Przy całym szacunku, żeby było jasne, dla historii Iranu, dla historii związków Persji z Polską i tak dalej, tylko że Iran obecny to nie jest Iran XVI-wieczny. Warto sobie z tego zdawać sprawę.
Chociaż chyba minister spraw zagranicznych powołał się na znany fakt przyjęcia żołnierzy armii Andersa w Iranie podczas...
Nie tylko żołnierzy, także dzieci polskich, to wszystko jest nie tylko prawdą, ale jesteśmy niesłychanie wdzięczni narodowi irańskiemu za te, tak powiem, oznaki solidarności i wsparcia. Wtedy.
Bardzo dobry artykuł profesora Kazimierza Dedaka na temat relacji chińsko-amerykańskich jest w Kurierze Wnet numer 55, który jeśli pan...
Zobowiązuje się natychmiast przeczytać.
Nie, pan minister pozwoli, że ten kurier panu podaruje, ale powiedziałem o tej...
Ale dlaczego pan, tak powiem, odmawia mi możliwości przeczytania, jeżeli on jest tak dobry, a wierzę, bo wszystkie, które dotychczas czytałem materiały, tutaj są znakomite.
Jest dobry,
więc
tak.
Więc jestem przekonany i chętnie się z tym zapoznam. Powtarzam jeszcze raz, ja doceniam naprawdę rolę chińską we współczesnym świecie, tylko widzę jakby taką błędne spojrzenie od dziesiątków lat zresztą, to pod wpływem koncepcji pana Henry'ego Kissingera, gdzie liczyło się błędnie na konflikt chińsko-rosyjski. W Polsce ciągle są środowiska, które właśnie powtarzają, że trzeba się związać z Chinami, bo to będzie alternatywa dla dominacji Rosji. To wszystko jest nieprawda. Chiny są trwale związane z Federacją Rosyjską. Cała klasa polityczna rządząca Chinami to są wychowankowie sowieccy i to się nie zmienia, a odwrotnie. To się, że tak powiem, przedłuża, to się multiplikuje, to się kontynuuje także w ich dzieciach i wnukach.
Ja powiedziałem, że to, co my obserwujemy, czyli świat widzialny, ale teraz jest też świat niewidzialny. O tym była konferencja w Toruniu i powiedział pan w Radiu Maryja, współczesne narzędzia cybernetyczne przez multiplikację oraz zdolność docierania i otaczania człowieka fałszywą rzeczywistością pozwalają na stworzenie zupełnie kłamliwego obrazu rzeczywistości, a także dążenie do kierowania świadomością społeczną fałszywą stronę. Taki jest współczesny świat. Tak?
Ale to jest nasze codzienne doświadczenie. Przecież te wszystkie, ta cała mowa nienawiści, która nas otacza, prawda, te tak zwane fake newsy, one najczęściej są kreowane przez bardzo małe grupy ludzi, którzy multiplikują te informacje, nadając nowe pseudonimy poszczególnym ich fragmentom, po to, żeby stworzyć wrażenie, że miliony są na przykład przeciwko niepodległości Polski, prawda, że miliony popierają politykę dominacji niemieckiej, że miliony uważają Polaków za ludzi niekulturalnych, faszystów, etc., etc. To wszystko jest nieprawda, to jest w dużym stopniu kreacja troli rosyjskich, którzy są częścią formacji wojskowej, jaką pan Putin stworzył. To było 1,5 roku temu, nazywa się to Wojska Informacyjne. Venezuelę jest bardzo poważną formacją wspierającą wojska cybernetyczne, które się koncentrują na technicznej stronie zagadnienia, podczas gdy wojska informacyjne koncentrują się na, że tak powiem, przekazie informacyjno-intelektualnym, na treści, która ma destruować świadomość społeczną przeciwnika.
I widzi pan skuteczność tego działania?
Pewna skuteczność jest, ona głównie dotyczy środowisk intelektualno-politycznych, a zwłaszcza dziennikarskich. Ma osaczyć i wyeliminować z dziennikarstwa rzeczywiste, wolne dziennikarstwo, samodzielne dziennikarstwo, tylko zmusić do ustawienia się w szeregu powtarzających bzdury. A to do głębszych warstw społeczeństwa na szczęście bardzo słabo nie dociera, albo w ogóle nie dociera. No ale w dłuższej perspektywie, tak, ma to swoje znaczenie. Nie ma wątpliwości. Teraz ostatnio była publikowana fałszywka związana z podobno, czy jakoby protestem generałów przeciwko panu ministrowi Błaszczakowi. Oczywista nieprawda, oczywisty właśnie fake news, kłamstwo upowszechnione, ale ten ośrodek, który to dzisiaj zrobił, już nie pamiętam dokładnej nazwy, więc nie chcę powtarzać, jak się nazywa to środowisko, robił dokładnie to samo, tylko z poszczególnymi generałami w latach 2016-2018. Mieliśmy takich ataków chyba z 5 w tamtym czasie, gdy puszczano w obieg medialno-cybernetyczny właśnie, puszczano fałszywe informacje, że dany generał coś tam powiedział, że minister Macierewicz niesłusznie coś tam, prawda? To było później multiplikowane, wprawdzie później przepraszano. No, ale ten pierwszy dzień ataku robił naprawdę olbrzymie wrażenie, zwłaszcza na takiej strukturze dosyć sztywnej, jaką jest wojsko, prawda, gdzie trudno jest odkręcić coś, co raz weszło w świadomość.
O tej sytuacji medialnej na świecie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w 28 lutego chcemy taką międzynarodową konferencję zrobić.
Gratuluję.
Dużo jest rzeczy, bo jeszcze jest destrukcja języka. To jest jeszcze jeden fenomen współczesnego świata, ale patrzę na zegar, jest godzina 8:40. Panie ministrze, minister Antoni Macierewicz jest gościem Poranka Wnet. Dzisiaj jest spotkanie w Sejmie premiera Mateusza Morawieckiego z liderami wszystkich ugrupowań politycznych. To też w kontekście czegoś, o czym, co nazwijmy fałszywą mową, może nie mową nienawiści, tylko kłamstwami, tak? I jak pan minister myśli, jaka może być konkluzja, jaka może być agenda takiego spotkania?
No, agendę zna pan premier, w związku z tym proszę mi o nią nie pytać. Za to liczę na to, że wszyscy przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych reprezentowanych w Sejmie przyjdą i że pewne minimum konsensusu zostanie osiągnięte. To nie jest oczywiście łatwe, dlatego że mamy do czynienia, zwłaszcza w ostatnich dniach i tygodniach, z bardzo agresywnym posługiwaniem się tą mową kłamstwa. No, ale my, jak zauważył pan redaktor, przez cały ten okres ostatniego napięcia nieustannie wyciągamy rękę do naszych oponentów, dlatego że destrukcja świadomości społecznej, jaka następuje na skutek tych działań, jest po prostu groźna dla bytu narodowego, więc dla nas najważniejsza jest przyszłość Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan minister, jeszcze tutaj mam taki wydruk, jest takie miejsce w internecie, żelazna logika. Nie wiem, czy pan minister zna, pokazuje w jaki sposób, z żelazną logiką, jak media postępują, jak politycy postępują, na czym, jak zmieniają zdanie. Tutaj mam wydruki przy okazji sprawy związanej z zabójstwem prezydenta Gdańska, rozmaite cytaty, które pewno by było warto przytoczyć, ale na przykład twórcy spektaklu Klątwa w ramach żałoby po śmierci Pawła Adamowicza usunęli scenę zbiórki pieniędzy na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego, tak, że w czasie spektaklu zbiera się pieniądze.
Ale zdaje się, że zapowiedzieli wczoraj już, że do tego wrócą.
No ale to właśnie...
Że to jest tylko chwilowa decyzja.
Tak, to była taka minuta ciszy w tym momencie. Mhm. Pokazuje, w jaki sposób politycy traktowali miesięcznicę smoleńskiej, a teraz mówią, że chcą organizować miesięcznicę, tak? To znaczy z tego chwili. W jaki sposób opisywana była, był prezydent w Newsweeku, prezydent Gdańska w Newsweeku, co powiedział Jarosław Wałęsa, niech Paweł Adamowicz tłumaczy się z walizki z pieniędzmi przywiezionej przez dziadka żony. Takie cytaty znaleziono. W każdym razie to jest coś ciekawego, panie ministrze, na
bardzo,
zakończenie.
Bardzo ciekawego. Problem tylko polega właśnie na tym, że współczesne media pozwalają zupełnie wytrzeć to z pamięci odbiorcy, zasypać to lawiną kłamstwa, która sprawia, że już o tamtych działaniach się nie pamięta. To pozwala przybierać ciągle, niemal codziennie nową twarz tym, którzy operują tym cybernetyczno-medialnym narzędziem.
Tylko jakie jest na to lekarstwo? Poszukamy odpowiedzi.
Radio Wnet jest na to jednym z bardzo ważnych lekarstw.
I zadawanie pytań, które prowadzą do źródeł, a nie oddalają od nich i zaciemniają obraz. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za wizytę w Poranku
Wnet. Bardzo dziękuję.
Antoni Macierewicz, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze.
Ale jeżeli już wspominamy o tych problemach, to przypomnijmy, że także kieruje Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod komisją zajmującą się tragedią smoleńską.
I to powinno otworzyć nową część naszej rozmowy, bo...
I kiedyś otworzy.
I muszę zapytać, co w podkomisji się dzieje, czy zbliżamy się do tego raportu końcowego, czy nie?
Będzie w tym roku.
Będzie?
Tak.
To temat na kolejną rozmowę. Jest godzina 8:45.